poza schematem.
Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Aleksandra Sudolska. Moją dzisiejszą gościnią jest Ania Furmaniuk, współzałożycielka Fundacji Matecznik. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, cześć wszystkim.
Chciałabym, żebyś opowiedziała troszkę o Waszej fundacji, która zajmuje się tak ważną sprawą.
Ta sprawa to jest opieka okołoporodowa. Staramy się sprawiać, żeby kobiety poczuły, że mają głos w porodzie, że mają prawo się po prostu wypowiedzieć i mają prawo decydować o tym, jak rodzą. Staramy się ich wspierać. A w praktyce edukujemy kobiety i ich partnerów, żeby były świadome tego, czego mogą się spodziewać podczas pobytu w szpitalu, jak mogą też te swoje prawa egzekwować, z korzyścią oczywiście dla siebie i swojego porodu. I to jest ważne, żeby tę edukację przeszła zarówno kobieta, jak i również ta jej osoba towarzysząca, która będzie ją w tym porodzie wspierała. Natomiast to jest tylko jeden kawałek tego, co robimy, bo tych nóżek, na których stoi fundacja, jest więcej. Drugą taką nogą, która się bardzo mocno rozwinęła właściwie przez pandemię, to jest wsparcie psychologiczne i prawne tych kobiet, których prawa w porodzie zostały naruszone lub które wyszły z tego porodu straumatyzowane, albo które są w ciąży i odczuwają w związku z nadchodzącym porodem bardzo silny lęk, bardzo silny stres, taki, który nie pozwala im funkcjonować. Więc my zapewniamy tym kobietom bezpłatne wsparcie psychologiczne. Do 3 spotkań z psycholożką finansujemy my i mogą być to spotkania zarówno stacjonarne w gabinetach w Poznaniu, ale co ważne, to są też spotkania w formule online, dlatego że my wspieramy Wielkopolanki, to jest bardzo ważne i zależy nam i też staramy się to monitorować, kto do nas trafia na te porady, z jakich części regionu, bo bardzo zależy nam na tych paniach, które mieszkają na terenach wiejskich, na terenach, które są dotknięte tak zwanym ubóstwem komunikacyjnym, bo nie dojeżdża tam pociąg, nie dojeżdża PKS. No i też pamiętajmy, że kobiety po porodzie, które karmią piersią, które mają być może jakieś obrażenia porodowe, na przykład są po cięciu cesarskim, one są po prostu mniej mobilne i no też sam fakt opieki nad dzieckiem, karmienia go piersią, no sprawia, że one właściwie z tym dzieckiem cały czas są w tych pierwszych dniach, tygodniach po porodzie, a to jest często ten czas, kiedy ich samopoczucie pikuje i gdzieś tam się ujawnia depresja poporodowa, czy nawet zespół stresu pourazowego, czyli to jest taka jednostka chorobowa, którą stwierdza się również u mężczyzn wracających z walki.
Skąd kobiety do was przychodzą?
Wiesz co, no już po tylu latach działania to jest trochę efekt kuli śniegowej. Kobiety, które skorzystały z naszego wsparcia, o tym wiedzą i powtarzają to innym, ale inna droga, którą też rozwijamy, taka droga dotarcia do kobiet, to jest współpraca z położnymi środowiskowymi, rodzinnymi i to tym położnym przekazujemy informacje o tym, że my takiego wsparcia udzielamy, bo to są te panie, które potem po porodzie odbywają tak zwane wizyty patronażowe u kobiet i u ich świeżo narodzonych dzieci. One też mają taki obowiązek wynikający z przepisów, żeby dokonać takiego pomiaru objawów depresji. One jakby jej nie diagnozują, bo one nie są psycholożkami czy psychoterapeutkami, natomiast no, mają takie narzędzia diagnostyczne, które mogą im powiedzieć, że tu chyba jest potrzebne wsparcie i mogą tą kobietę gdzieś pokierować dalej. My chcemy, żeby kierowały ją na przykład do nas, żeby o nas wiedziały. W związku z tym ta współpraca z położnymi w tym aspekcie rzeczywiście bardzo się sprawdza i widzimy, że te panie od tych położnych zaczynają do nas po prostu trafiać. Mówiłam o tym wsparciu psychologicznym, tam jest jeszcze wsparcie prawne. Jeżeli kobieta chciałaby zgłosić naruszenie w szpitalu, ale trochę się boi, nie wie jak to sformułować, no to nasza prawniczka pomoże w sformułowaniu, w napisaniu takiego pisma, zdecyduje, naradzi się z tą kobietą, gdzie z tym pismem, czy do dyrekcji szpitala, czy może do rzecznika praw pacjenta. Zależy też od wagi tego naruszenia, bo to są bardzo różne historie. No i kolejnym takim naszym ważnym kawałkiem to jest działania monitorujące i strażnicze, czyli przyglądamy się temu, jak działają szpitale w Wielkopolsce, te, które mają bloki porodowe. Pod kątem oczywiście praw pacjentek. Bardzo ściśle tutaj współpracujemy z Fundacją Rodzić po Ludzku i przyglądamy się, jak to wygląda. Jeżeli stwierdzamy, że w jakimś szpitalu dochodzi do naruszeń u wielu kobiet, bo nie mówimy o jednostkowych sytuacjach, no to mamy różne pomysły na to, jak zadziałać. To są takie bardzo miękkie sposoby, typu po prostu telefon czy mail, po takie już twarde działania, jak na przykład wniosek z kodeksu postępowania administracyjnego, w którym apelujemy o wprowadzenie zmian, no i też szpital wtedy musi się do tego odnieść ustawowo. Nie może tego po prostu wyrzucić do kosza. Innym aspektem monitoringu jest w tej chwili monitoring procedur szpitalnych pod kątem praw pacjenta, czy one są po prostu z tymi prawami zgodne. I to jest bardzo twórcze działanie. Wskazujemy rzeczy do poprawy, no i działania rzecznicze coraz mocniej rozwijamy. Czyli staramy się być głosem kobiet na takim metapoziomie ogólnopolskim i reprezentować te kobiety tam wszędzie, gdzie się rozmawia o jakości opieki okołoporodowej w Polsce.
Poza schematem. Jak wygląda ta sytuacja na porodówkach w Polsce?
Kiedy ja rodziłam dzieci, mam troje. Gdybym do tego miejsca miała odnieść sytuację obecnie, to jest dużo, dużo lepiej. I ta sytuacja ogólnie się cały czas poprawia. No dzięki takim organizacjom jak Fundacja Rodzić po Ludzku, czy takich jak nasza, bo takich organizacji jest w Polsce więcej. Więc jest lepiej. Ja mam odczucie, że widzę też większą taką zmianę pokoleniową też w szpitalach i przebywa, myślę, że personelu, który jest świadomy tego, jak ważny jest ten spokój, bezpieczeństwo w porodzie. Więc jest lepiej, natomiast jest ta druga strona medalu, bo nam zależy na czym? Na tym, żeby były przestrzegane przepisy. I mamy bardzo fajne przepisy w teorii. To jest zarówno ustawa o prawach pacjenta, ale to jest też taki dokument, co się nazywa Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej. Pierwsza jego forma pokazała się w 2012 roku, wyszła w życie. To jest rozporządzenie ministra zdrowia. W 2019 byłaby kolejna wersja. W tej chwili są prace już nad trzecią wersją, żeby jeszcze to troszkę tak, no nie wiem, dopieścić, dopracować, zawrzeć pewne zapisy, których tam gdzieś tam brakowało i według praktyków po prostu dobrze byłoby je umieścić. Więc w teorii mamy dokument, który powinien obowiązywać we wszystkich oddziałach porodowych i w szpitalach z tymi oddziałami położniczymi w kraju. A jest tak, że nie obowiązuje tak samo, że w jednym szpitalu pewne rzeczy są realizowane z tego standardu, a inne gorzej. Niemniej, jeśli chodzi o prawa pacjenta, no one są uniwersalne i my byśmy chciały, żeby to była oczywista oczywistość, że no, jesteśmy dla siebie mili, dbamy o intymność i godność pacjentki, udzielamy jej wszystkich informacji, pozwalamy jej decydować o różnych rzeczach, pytamy się o zgodę przed każdym zabiegiem, interwencją medyczną, przed każdym dotknięciem jej tak naprawdę. Więc mamy 2025 rok, czyli już 13 lat od czasu, kiedy ten pierwszy standard wszedł w życie. I ciągle nie możemy w 100% tej realizacji uzyskać i mamy turystykę porodową, czyli kobiety pielgrzymują po szpitalach, szukają szpitala takiego, gdzie mają w ich ocenie jak największą szansę na taką opiekę, jakiej potrzebują.
A co jest dla was największą przeszkodą waszej działalności?
Pieniądze.
Pieniądze. Jak to w trzecim sektorze.
Tak, ja korzystając z okazji, chciałabym bardzo zaprosić do współpracy różne osoby, które mają firmy i są im bliskie prawa obywatelskie, w ogóle społeczeństwo obywatelskie, do współpracy z nami. Mamy różne pomysły na fajne działania wspólne, ale potrzebujemy partnerów biznesowych, żeby te działania móc realizować.
Co doprowadziło do powstania fundacji? Jakie zdarzenia? Co to były?
Emocje.
Za emocje, no właśnie.
Emocje, zawsze są emocje. Emocje są potrzebne, bo one są paliwem do działania. To nie był jeden moment. Na pewno nasze macierzyństwo było punktem zwrotnym, bo ja nie planowałam kariery wiązać z opieką okołoporodową, tylko z czym innym zupełnie. Natomiast na pewno doświadczenie macierzyństwa i porodu to były takie momenty, punkty zwrotne. Ja mogę opowiedzieć trochę o sobie w tym kontekście, że ja próbowałam realizować się trochę zawodowo, a trochę jako mama łączyć te dwie sfery, ten work-life balance znaleźć, kiedy dwoje moich dzieci starszych było bardzo małych i wymyśliłam sobie wtedy, ponieważ nosiłam je w chuście, że będę tego noszenia uczyć. I że jakoś uda mi się pokleić to bycie taką mamą bliskościową z tym takim jednak samorozwojem zawodowym. O. I 10 lat uczyłam tego noszenia w sumie, tak zeszło. Ale te 10 lat było bardzo ważne, bo to było takie formatujące mnie, bo ja byłam tą osobą często, która słyszała porodowe historie tych kobiet. I czasami to spotkanie chustowe zamieniało się w jakąś taką po prostu rozmowę głęboką o tej kobiecie. Ja często byłam pierwszą, której ona to opowiadała. I gdzieś zaczął się pojawiać taki sprzeciw i niezgoda na to, że to tak wygląda. Zwłaszcza, że moje porody wszystkie trzy były cudowne i bardzo mi dużo dały, wzmocniły mnie. I mi się wydaje, że, czy ja bym chciała, uważam, że każda kobieta na to zasługuje, każde dziecko, żeby ten początek był dobry, bo to bardzo potem pomaga w odnalezieniu się w tych nowych zadaniach, w budowaniu więzi z dzieckiem. w ogóle w skupieniu się na tym, co życie przyniosło, a kobieta, która wychodzi skrzywdzona z porodu, ona jest po prostu słabsza emocjonalnie.
Oczywiście.
I jest jej trudniej.
Gdzie można was znaleźć? Jak się można do was zwrócić?
www.fundacjamatecznik.pl. Zapraszam na naszą stronę, ale mamy też media społecznościowe. Znajdziecie nas na Facebooku, na Instagramie i nawet na TikToku. I na LinkedInie też się gdzieś tam pojawiamy, więc to są te kanały dotarcia do nas. Tam znajdziecie wszystkie dane kontaktowe. Zacznijcie od strony fundacjamatecznik.pl.
Dziękuję ci, Aniu, bardzo za
rozmowę.
Dziękuję
za zaproszenie.
I dziękuję za to, co robicie. Do usłyszenia.
Do widzenia wszystkim.
Poza schematem.